Po tych geopolityczno-polskich myślach będziemy się zajmować ekonomią, bo za chwilę, a właściwie już do studia wchodzi pani profesor Elżbieta Chojna-Duch, z czego bardzo się cieszę. Torebka odłożona, uśmiech na twarzy i powoli jesteśmy już gotowi do tego, żeby o godzinie 8:11. Tak, tutaj zapraszam panią profesor. Przestawimy mikrofon. Przywita się z panią profesor Żyrafa, powie: dzień dobry pani profesor, jestem Żyrafa, przyjechałem do Polski z Afryki i bardzo się z tego powodu cieszę. Małgosia Klesz ze swojej podróży z wybrzeża Kości Słoniowej, nie? Ręczna robota, bardzo, bardzo dobra, z tego słyną państwa afrykańskie. Jest godzina 8:12, to przywitamy w takim razie gościa. I teraz już oficjalnie pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
To skąd się to wielkie zadłużenie Polski wzięło?
Historia. Historia raz lepiej, raz gorzej, a od 2024 roku bardzo źle. Tak źle, że przekraczamy konstytucyjny próg, jeśli chodzi o zadłużenie, 60% unijny próg, limit, którego przekroczyć nie można. Czyli jest naruszenie przepisu konstytucji. Oczywiście bierze się on z nagromadzonego deficytu. Deficyt to jest taki mały dług, czyli w skali roku, z tym, że on jest widoczny dopiero 31 grudnia, bo są dwa deficyty. Jeden jest planowany i planowany jest na 26 rok, dokładnie 261 miliardów złotych, a jaki będzie, zobaczymy. Nie może i nie powinien przekraczać 3% produktu krajowego brutto. Ale dopiero to jest mierzone, liczone 31 grudnia.
No
a będzie przekraczał 7%, bo już wiadomo w prognozach różnych ośrodków międzynarodowych, również i krajowych, przekracza 7%. I jest to, tak jak spojrzałam właśnie do The Economist, wychodząc właśnie do państwa, jest to najwyższy poza Brazylią na świecie deficyt budżetowy. To jest właściwie, niewiele ośrodków liczy deficyt, prognozy deficytu, ale on ma przełożenie na właśnie ten.
Ale dobrze, ale czy na ten deficyt, na to zadłużenie, które jest ponad 2 biliony złotych, czy na to się złożyły wszystkie rządy III Rzeczpospolitej? Czy był jakiś taki moment, w którym nagle któryś z rządów coś przegapił albo coś złego zrobił, że ten przyrost długu jest taki gwałtowny, no bo w każdej minucie ponad milion złotych. Więcej.
Było różnie. Akurat to mogę powiedzieć, bo pamiętam i odpowiedzialna byłam za deficyt i dług, w pewnym sensie dług też, ale na pewno za deficyt budżetowy. Rok 94-95. Mieliśmy nadwyżkę budżetową. To jest rzeczywistą, no, można powiedzieć, sukcesem rzeczywistym i właściwie nie wiedzieliśmy, na co przeznaczyć. W grudniu zastanawialiśmy się w gronie wszystkich wiceministrów i ministra i premiera Kołodko, gdzie środki powinny być przekazane. I te środki przekazane mogą być wówczas. Rzeczywiście coś się dzieje.
Tak. Panowie po prostu recyklingiem się zajmują. Tak, praca. Tworzą produkt krajowy brutto. No dobrze, to było... Tak, zamknęliśmy okno. No dobrze, wtedy była nadwyżka, ale w którym momencie się stało to...
Ale właśnie powiem, jeszcze zakończę tą myśl. Przeznaczyliśmy to na odłużenie służby zdrowia. Tak zwane SPZOZy, czyli publiczne zakłady opieki zdrowotnej, różne, bo to nie tylko szpitale, ale stacje krwiodawstwa chociażby, zostały odłużone. I właściwie nie dokonano tego w grudniu, w ostatnim dniu grudnia, ponieważ gdyby wcześniej powiedziano, to natychmiast one by się zadłużyły. To jest taka praktyka, no po prostu brakuje środków stale.
No dobrze, no to by był rok 94, 95, mamy rok 2026 i mamy taką sytuację, że mamy rosnący dług, bo powiedziała pani, że deficyt przewidywany to jest 261 miliardów, a wzrost zadłużenia...
Albo 71.
Dobrze,
a wzrost... To nie ma znaczenia w sumie, bo wynosi to i tak ponad dwa razy tyle, ile powinien wynosić.
No tak, ale wzrost zadłużenia, PKB. Ale wzrost zadłużenia to jest 500 miliardów, czyli to mamy zrozumieć to tak, że te dodatkowe 240 miliardów to są odsetki od zadłużenia?
Też,
to są takie pieniądze?
Pożyczamy coraz drożej, ponieważ jesteśmy oceniani przez agencje ratingowe na nie najlepiej, czyli prognozy są mało optymistyczne. Świadomość realizatorów budżetu, po pierwsze. Świadomość, która jest zupełnie inna niż właśnie w tym roku 94, 95, istoty państwowości, że deficyt jest ważny i dług jest ważny, ponieważ on świadczy o roli państwa, o tym, czy państwo będzie postrzegane jako rząd, rząd jako wiarygodny, a państwo jako takie, którym można pożyczać środki pieniężne w miarę umiarkowanie tanio.
No dobrze, ale czy w tym zadłużeniu, o którym mówimy, długi szpitali powiatowych, czy długi samorządów, one są wliczone w to zadłużenie, czy są jeszcze...
No właśnie, bo mówimy... I tak na ogół się mówi o budżet, dług budżetowy, dług publiczny. Są trzy kategorie co najmniej. Tak przynajmniej jest w strategii zarządzania długiem publicznym to określane. Jeden to jest ten, który dotyczy samego budżetu państwa i to jest ta formuła netto. I ten dług, który nazywany jest publicznym długiem, który jest określony w Konstytucji. On jest powiększony o dług ubezpieczenia społecznego, samorządu terytorialnego i licznych jednostek netto, gospodarujących tak jak agencje, fundusze celowe i tak dalej. I to się wszystko konsoliduje. Co to znaczy? Że na przykład między samorządem a budżetem państwa są przepływy środków. To znaczy, jeżeli otrzymuje samorząd terytorialny subwencje z budżetu państwa, czyli z centrum, z rządu, to ona zmniejsza w jakiś sposób dochody budżetu państwa, a zwiększa dochody samorządu terytorialnego. Więc po tej konsolidacji otrzymujemy ten dług, który jest długiem netto. Różne są kategorie zresztą długu, ale dlatego też trudno powiedzieć, o jakim długu mówimy, podając właśnie różnego rodzaju dane. Jest jeszcze trzecia kategoria, ta, która jest obliczana w skali Unii Europejskiej, czyli jest tak zwany local i central government. I to jest dług, który oceniany jest przez agencje ratingowe. A więc trzy kategorie, trzy sposoby mierzenia, trzy metodologie unijne, do której się zbliżamy i nasze dwie krajowe.
Wskazała pani profesor rok 2024 jako ten rok przełomowy, jeśli chodzi o zadłużenie budżetu. Dlaczego ten rok 2024 jest taki przełomowy? Dlaczego tam się to coś zdarzyło?
Dlatego, że wówczas rządowi jednak zależało na tym, żeby wiarygodność państwa była na najwyższym poziomie. Dążono do tego, aby deficyt był jak najmniejszy. Wydaje mi się to niemożliwe, bo też spojrzałam właśnie na te dane, wychodząc z domu. Czy deficyt wynosił 2 miliardy? Chyba niemożliwe. Ale to trzeba sprawdzić. Ale na pewno nie 271. Więc zaczynamy od małego tegorocznego deficytu, który się nakłada na ten historyczny dług, który no, istniał zawsze. Tak jak dawno jak istnieją państwa, to istnieje dług. Od czasu do czasu nadwyżka budżetowa jest. Na przykład właśnie Norwegia nie ma deficytu, a ma nadwyżkę 9% PKB. Nadwyżkę. Więc my jesteśmy tak w takiej kolumnie w The Economist zaraz za Norwegią i wygląda to bardzo nieciekawie, smutno. Minus 7% deficytu i patrzę niżej, czy jest jakiś inny kraj na świecie w ekonomiście, który ma wyższy poziom. Jest tylko Brazylia.
No dobrze, ale to
która
jest...
ma 7 prognoza, to oczywiście jest na 26 rok, nieco ponad 7%.
No dobrze, ale jakie mogą być tego konsekwencje? Bo jak rozmawia się z politykami, to oni właściwie myślą, że to jest, że właściwie nie należy się tym przejmować specjalnie, bo, no bo długi są, bo długi zawsze państwa były zadłużone, bo są przyzwyczajeni do tego, że zawsze można kolejne pieniądze pożyczyć, kolejne rolowanie długu zrobić. Czy to jest taki proces nieskończony, jeżeli się żyje w państwie takim jak Polska?
No jest niewypłacalność, która na przykład nam groziła po wejściu do, po transformacji. Trzeba było dokonać wyboru albo repudiacja, czyli odmowa spłaty długu. Nie wchodziło to w grę, no bo to utrata w ogóle jest wiarygodności kraju ewidentna. Rokowanie i te państwa, które były wierzycielami, umorzyły nam dużą część zadłużenia.
Bo wychodziliśmy z komunizmu.
Wychodziliśmy z komunizmu, a więc umorzenie tego długu, nie tyle repudiacja od naszej strony, tylko państwa, klub paryski, klub londyński, czyli bankierzy i rządy innych krajów, tych właśnie wierzycieli, zdecydowały o umorzeniu co najmniej połowy zadłużenia. I to jest, mimo tego trzeba było spłacać przez wiele, wiele lat, po 1989 roku, zadłużenie jeszcze z okresu socjalizmu.
Które wynosiło, nie wiem, 30 czy 40 miliardów dolarów. Teraz mówimy zupełnie,
właśnie,
inna, tak. Jest,
inna jest... Inny jest poziom, inna kategoria.
Inna jest wartość dolara, ale też tak. Inny poziom zadłużenia, zupełnie. Mm-hmm. No dobrze, ale teraz, dobrze, ale jak patrzymy na taką perspektywę 2-3 lat, mm-hmm. jeśli z tym nic nie zrobimy, jeżeli ten dług będzie rósł z szybkością tych 500 miliardów albo nawet więcej rocznie, to co?
No państwo będzie niewypłacalne, tak jak Grecja. Grecję ratowały tak zwane kraje, no, trojki, czyli trzy instytucje zewnętrzne, w tym i Unia Europejska, Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, będą być może nas ratowały, bo to są interesy również wierzycieli. Wierzyciele, którzy nam pożyczyli, są zainteresowani tym, żeby ten dług w jakiś sposób spłacić w taki czy inny sposób, ale będziemy też uzależnieni całkowicie. Tak jak Grecja została państwem zależnym.
Ale ma piękne wyspy i wspaniałe morze. Ale to, że ten dług jest w proporcjach takich, 70% to jest dług wewnętrzny w złotówkach, 30% to jest dług zewnętrzny, to coś...
No to jest właśnie bardzo ważna kategoria. Japonia jest zadłużona u swoich obywateli, więc to nie jest groźny dług. Natomiast ten zewnętrzny może być długiem spekulacyjnym i może nas pogrążyć, no, tym bardziej. Więc każdy kraj, każdy rząd dąży do tego, żeby zmniejszyć kategorię zadłużenia zagranicznego. W tym czasie, jak ja pracowałam w Ministerstwie Finansów, to były dwóch ministrów odpowiedzialnych. Jeden za dług zagraniczny, drugi za dług krajowy. Jeszcze był trzeci minister, który jeździł po świecie, którego nie było widać, nie było go w Polsce. Porokował właśnie z przedstawicielami wierzycieli, czyli klubu paryskiego i klubu londyńskiego. Udało się właśnie dzięki różnym zabiegom, jego zabiegom, ale nie tylko, no dzięki po prostu no jednorazowej akcji wyzwolenia osób więzionych na Dalekim Wschodzie, Amerykanów. No, to przypieczętowało właśnie to, można powiedzieć, umorzenie części naszego długu. Po czym ten dług narasta? Dlaczego? No, przyczyna jest podstawowa. Wyższe są potrzeby i wyższe są wydatki niż dochody. A więc jeśli chodzi o deficyt i dług, to te dwie strony, no dobrze, ale... i saldo decyduje o wielkości tych dwóch kategorii.
Gdybyśmy przynajmniej mieli funkcjonującą służbę zdrowia, za to gdybyśmy mieli rozmaite funkcje państwa byłyby wypełniane, no to jeszcze byśmy powiedzieli, no dobrze, no to tak jest, ale nie są.
No i trzecia kategoria, bardzo ważna, chyba nawet najważniejsza, zarządzanie finansami publicznymi. W każdej kategorii prawo tworzone tak, żeby uniemożliwiało zadłużenie zbyt wysokie. Są dwie ustawy, które są właściwie martwe w tej chwili. Ustawa o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Słyszał pan o takiej ustawie?
Słyszałem. No,
trochę, ale ona nie jest słabo wykorzystywana. Wszyscy mylą te dwa pojęcia, gdzie jest zadłużenie, które powstaje wskutek niegospodarności, prawda, a wskutek no, wadliwego wykorzystania środków publicznych.
No tak, ale mamy przed sobą wybory. Czy to jest tak, że jeżeli będzie nowy rząd, to będzie w tej pułapce zadłużenia i
tak.
będzie... Czyli będzie miał ograniczone pole manewru.
Każdy następny rząd będzie miał ograniczone pole manewru, ponieważ jest jeszcze jeden element, o którym nie mówimy. Mówimy o długu krajowym w tej chwili. Wzorzec, który od 2020 roku kreuje Unia Europejska. Unia Europejska była w 2004 roku, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, była instytucją, ciałem niezwykle powściągliwym, jeśli chodzi o wydatkowanie środków pieniężnych. Gospodarka finansowa była pod kontrolą, jakość wydawania pieniędzy była pod kontrolą, a przede wszystkim była zrównoważona. Był wieloletni, siedmioletni, wcześniej pięcioletni plan dla poszczególnych krajów, dla wszystkich krajów. Były składki zbierane, czyli te dochody, zasoby własne Unii Europejskiej i nie można było wychodzić poza ten limit. Zaczęły się jeszcze wcześniej małe pożyczki, SURE, bezrobotne i różne programy na niewielką skalę. No i nastąpiło trzęsienie ziemi w 2020 roku, niepotrzebne, tak zwane NGU, Next Generation, o którym wszyscy już chyba słyszą.
Czyli KPO po polsku.
KPO, tak. I moim zdaniem było to nieszczęście, dlatego że wówczas Unia Europejska poczuła, można być przywódcy, władze Unii Europejskiej, poczuły siłę pieniądza, a więc stała się Unią polityczną. Unią nie tyle dbającą o wizerunek gospodarczy poszczególnych krajów, o jakość ich finansów, bo dbałość o deficyt i dług ze strony Unii Europejskiej w stosunku do poszczególnych krajów była bardzo rygorystyczna.
I
nagle już tych rygorów nie ma.
I przyspieszył proces centralizacji Unii, bo ten, kto ma pieniądze, ten ma władzę, a Unia Europejska stała się pośrednikiem między kapitałem a pożyczkobiorcą, czyli jest, nie wiem, rodzajem parabanku teraz, jak to nazwać?
No właśnie dziwną instytucją, zupełnie inną niż do której wchodziliśmy. Unią, która rozdziela władzę przy pomocy pieniądza. Ale skąd te pieniądze? Nie wypracowuje tych środków, ona pożycza. Pożycza 90 miliardów na pół roku euro. Jest taki specjalny już forum inwestorów, występuje do inwestorów, ma taką agencję zadłużenia. I to jest kierunek nieprawidłowy, ponieważ tak jak z uzależnieniem od kapitału, od środków finansowych, Unia Europejska potrzebuje coraz więcej tych środków, coraz luźniej je wydaje. Tu 90 miliardów, prawda, w jedną stronę, tu 3,5 miliarda w inną stronę, nawet bez odpowiedniej procedury, którą powinna zachować, którą gdzieś w dużej ilości regulacji prawnych w jakiś sposób ukrywa. Nie jest to takie ukrycie właściwe, ale nie widać tych pieniędzy.
że ten dług będzie musiał spłacić każdy obywatel Unii Europejskiej. To jest zadłużenie każdego z nas i musi być wyciągnięte z naszej kieszeni albo z kieszeni przedsiębiorców, którzy są na terenie Unii Europejskiej, bo takie są zasady tego wszystkiego.
Nie tyle naszej nawet, ile naszych dzieci i wnuków następnego pokolenia.
No tak, ale to zmierza, bo patrzymy też na zadłużenie poszczególnych państw. Polska, Francja, Włochy, Hiszpania.
Wszystkie są zadłużone. Jeszcze 10-15 lat temu dotyczyło to krajów południa. One były bardziej zadłużone. W tej chwili to się wszystko rozmywa.
No dobrze, ale jaka filozofia, czy jaka doktryna ekonomiczna za tym stoi? Za takim prowadzeniem państwa, które zbliża się do katastrofy? No bo wiemy,
to jest katastrofa. Tak.
No ale to jaka? Kto, jaki ekonomista, jaki wiedza którego z wielkich noblistów ekonomicznych za tym stoi, że tak może funkcjonować państwo, które funkcjonuje na długu? Kto to wymyślił?
Ja opisuję to w swoim podręczniku, ale to jest nie do dostania już ten podręcznik, finanse publiczne, i tam jest ogromny rozdział dotyczący deficytu długu publicznego. Wyjaśniam wszystko, mam nadzieję, albo częściowo. Również zajmuję się trybem postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rozdział trzeci.
Deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny.
Tak, tak, cała historia. I to jest rozdział Istota zjawiska, jego ocena w nauce ekonomii i prawa. I jest tam właśnie cała historia naszego długu. 1918 rok, a nawet jeszcze wcześniej. Różne dane różnego rodzaju deficytów i długów, ponieważ to jest dość skomplikowana strategia zarządzania długiem publicznym. To jest taka, nie tyle, to nie jest akt prawny w sensie formalnym, tylko to jest dodatek do ustawy o finansach, dodatek do ustawy budżetowej każdego roku. Jest ona opracowana na kilka lat do przodu i tam wyjaśnia się właśnie uwarunkowania określone i przyszłość tego zadłużenia. A pyta pan właśnie o pojęcie, i oczywiście wszyscy ekonomiści mówią, że jeżeli kraj się nie chce doprowadzić do ruiny, to powinien unikać zadłużenia i powinien być krajem nadwyżkowym albo zrównoważonym. I teraz właśnie, o, ciekawe to jest, bo na Wydziale Prawa mamy różnego rodzaju studia podyplomowe. Otrzymałam ostatni newsletter i widzę przedmiot studiów podyplomowych zrównoważone finanse. Bardzo się ucieszyłam. Pomyślałam, że zajmą się właśnie tymi kwestiami, o których dzisiaj mówimy. I co tam jest? Tam jest polityka klimatyczna. ESG. Jakbym wzięła telefon, to bym pokazała panu, z pewnością pokażę. Kilkadziesiąt różnego rodzaju przedmiotów. Wszystkie dotyczą polityki klimatycznej. I w zasadzie finanse gdzieś tam są z tyłu. Tak jakby ich nie było w ogóle. Więc powinno się to nazywać polityka klimatyczna. Ale nazywa się zrównoważone finanse. Cały przedmiot. Więc ludzie, można powiedzieć, nawet na naszym wydziale, no nie chcę powiedzieć, że nie rozumieją, bo to są profesorowie, mądrzy moi koledzy, mądrzy ludzie, ale podejście do długu jako zagrożenia, jako podstawowego zagrożenia dla państwa, jest to niezrozumiałe, że nasze pokolenie obarczamy czymś takim, czego nie powinno być. Oparte jest to na pewnej filozofii, pewnej ideologii, pewnej nawet takiej, no już można być nauce. Nauce, którą promuje na podstawie książki Draghiego. Draghi to jest premier Włoch. Poprzednio też prezes Europejskiego Banku Centralnego.
A przedtem w Goldman Sachs.
Goldman Sachs. Uważa, że Unia Europejska powinna zadłużać się, powinna na 800 miliardów euro rocznie, co jest nieszczęściem dla świata. nieszczęściem dla poszczególnych krajów i nieszczęściem dla Unii Europejskiej, ponieważ wpędza nas, to są starsi już ludzie, prawda, ich życie jest ograniczone i następne pokolenie będzie musiało rozwiązywać ten węzeł, ten ogromny, ogromny problem, czyli będzie musiało skracać no, swoje możliwości, ograniczać wydatki, prowadzić do oszczędności, jeżeli będzie chciało no, przeżyć do następnego pokolenia. Także to jest nie tylko historia, ale to jest przyszłość, gdzie oczywiście trzeba patrzeć. Był taki licznik zadłużenia.
Był na Marszałkowskiej, ale teraz w internecie można znaleźć.
Można znaleźć, tak. No właśnie.
Więc i on pędzi.
On pędzi i ten licznik zadłużenia powinien być właśnie z powrotem na Marszałkowskiej. Powinno się o tym mówić, powinno się o tym konferencje uświadamiające nawet polityków. Jak ogromne jest to zagrożenie dla Polski zwłaszcza.
Ale politycy wolą mówić o czymś zupełnie innym. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch była gościem Poranka Wnet. A my będziemy teraz rozmawiać o tym, co dzieje się na Białorusi.